Jest pan prezydent, możemy zaczynać. Witam państwa na drugim spotkaniu w cyklu dwóch spotkań dotyczących konsultacji w sprawie budżetu Szczecina na rok 2017. Witam państwa, witam radnych osiedlowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nasze spotkanie przewidziane jest do godziny 13. Do państwa dyspozycji są dzisiaj, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu, dwaj architekci tego imponującego dokumentu, czyli pan prezydent Piotr Krzystek i pan skarbnik. No ja, tak, przepraszam jeszcze. Pan wiceprezydent Michał Przepiera i pan Stanisław Lipiński, skarbnik miasta. Są z nami również szefowie wydziałów. Jest pani Iwona Bobrek, dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami. Także jesteśmy przygotowani na wszystkie pytania. Jest też z nami pan dr Marcin Będzieszak, nasz ekspert. W razie sytuacji, które będą wymagały komentarza czy wyjaśnienia, będzie też do naszej dyspozycji. Ale jeśli takich pytań nie będzie, to na koniec komentuję tą naszą całą debatę. Pan Marcin Będzieszak jest adiunktem w Instytucie Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem Rady do Spraw Edukacji Ekonomicznej przy Narodowym Banku Polskim, członkiem zespołów opracowujących budżet zadaniowy dla organów rządowych, między innymi Ministerstwa Środowiska oraz samorządowych, między innymi Mazowieckiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ja nazywam się Wojciech Jach i moim zadaniem będzie sprawienie, aby państwo mogli zadać jak najwięcej pytań, a pan prezydent i jego współpracownicy udzielić jak największej liczby odpowiedzi właśnie jeśli chodzi o budżet. No, celem tego spotkania jest oczywiście zebranie jak największej ilości uwag i wniosków do już istniejącego projektu budżetu, który będzie głosowany na sesji w grudniu. Mamy do tego czasu jeszcze miesiąc. Projekt budżetu jest przygotowany, liczy 600 stron niemalże, ale jeszcze jest trochę czasu, żeby ewentualnie skorygować te założenia, które są tam zawarte. Platformą internetową do rozmowy na temat budżetu jest strona konsultujszczecin.pl. Tam znajdziecie państwo i projekt budżetu, ale też informacje o taki dokument, który się nazywa informacje o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych dla tle możliwości finansowych miasta na rok 2017 i lata następne, a także wieloletnią prognozę finansową na rok 2017 i lata następne. Nasze spotkanie jest transmitowane na żywo, jest też nagrywane, także tutaj jest prośba o to, aby zadając pytania używać mikroportów. Zielony guzik włącza ten mikroport i dzięki temu ta nasza relacja będzie lepiej technicznie zapisana. Ponieważ jest to zapisywane, to również będzie istniała możliwość opublikowania tego pliku audio na stronie konsultujszczecin.pl i tak się też stanie, także każdy będzie mógł wrócić do tych konsultacji, ewentualnie odsłuchać je później. Teraz poproszę o wypowiedź pana prezydenta Piotra Krzystka, który zaprezentuje założenia budżetu na rok 2017. W drugiej części swój komentarz do tych założeń przedstawi pan Stanisław Lipiński, skarbnik miasta, a później już przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Także zapraszam pana prezydenta.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w to sobotnie przedpołudnie. Dziękuję, że poświęcacie swój czas i chcecie rozmawiać o budżecie miasta Szczecina, bardzo ważnym dokumencie. To jest w zasadzie kluczowa uchwała, którą podejmuje każdego roku Rada Gminy, Rada Miasta Szczecina w tym przypadku konkretnie, bo określa nasz preliminarz dochodów i wydatków na cały nadchodzący rok. Uchwała dotyczy roku kalendarzowego, ale tak naprawdę jest głęboko zakotwiczona w finansach miasta. Stąd zawsze z budżetem, który w tym roku liczy, tak jak tam pan Wojtek przed chwilą powiedział, około 600 stron z częścią opisową. No, trudno też wymagać, żeby każdy przeczytał cały. Ale oprócz tego mamy jeszcze wieloletnią prognozę finansową, która jest obok tego dokumentu procedowana i ona pokazuje finanse Szczecina w szerszym kontekście, a więc w kontekście wieloletnim. To jest bardzo ważne, dlatego że budżet Szczecina nie może być rozpatrywany jak każdego innego samorządu, jedynie w perspektywie jednego roku. On jest głęboko zakotwiczony w strategii rozwoju miasta Szczecina, taka jest uchwalona, ona też ma dłuższą perspektywę i tak naprawdę podejmujemy tutaj decyzje strategiczne, a one są w formule gotówkowej, cashowej, już zapisywane tutaj w budżecie i oparte o nasze możliwości. Jak w każdym samorządzie wiemy doskonale, że również w Szczecinie nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Stąd skala propozycji zgłoszonych wniosków, skądinąd słusznych, jest bardzo, bardzo duża. Natomiast my w oparciu o strategię rozwoju miasta Szczecina musimy wybrać te inwestycje, te przedsięwzięcia, które no, mieszczą się w tej strategii i będą w najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców Szczecina. I taka jest rola Rady Miasta, a najpierw prezydenta i jego zespołu przygotowującego ten dokument, żeby takie decyzje podjąć. I zawsze jest tak, że część osób zainteresowanych jest zadowolona, a część niezadowolona z takiego, a nie innego budżetowego rozstrzygnięcia i to jest specyfika, myślę, każdego budżetu, tak samo budżetu państwa, budżetu na całym świecie, każdego samorządu, każdego państwa. Zawsze środków jest mniej niż możliwości czy zadań, które powinny być wykonane. Zresztą taki budżet z całą pewnością można również porównać do budżetu domowego, w którym zawsze mamy znacznie więcej potrzeb i możliwości i musimy dokonywać konkretnych wyborów. Staramy się, żeby to powiązanie budżetu ze strategią, czyli tego dokumentu jednorocznego, było naprawdę ścisłe i można tam wiele odniesień znaleźć i poznać w ten sposób, w jaki sposób podchodzimy do kierunków rozwoju Szczecina jako miasta i w jaki sposób chcemy te potrzeby zaspokajać. I oczywiście budżet dzieli się na te dwie części, część bieżącą, która jest zdecydowanie większa, o czym za chwilę będę mówił, ona zaspokaja te potrzeby aktualne, czyli utrzymanie oświaty, pomoc społeczna, komunikacja i te kwestie inwestycyjne, które dotyczą dużej infrastruktury, mniejszej infrastruktury, zresztą zobaczycie Państwo za chwilę, że budżet roku 2017 jest ewidentnie nakierowany na drobne inwestycje. Tych wielkich takich, które do tej pory były finansowane choćby częściowo z budżetu Unii Europejskiej, jeszcze nie zaczynamy, natomiast skupiamy się na rozwiązywaniu wielu lokalnych problemów. Gdy popatrzymy, to są chodniki, ulice, oświetlenia, modernizacje w szkołach, obiektach oświatowych. To wszystko jakby poprawia jakość funkcjonowania miasta, natomiast te wielkie inwestycje, które są zapisane w długofalowych naszych planach inwestycyjnych, one dopiero będą startowały z uwagi też na to, że środki unijne, które wiele z nich wspierają, jeszcze nie zostały uruchomione i dopiero są przygotowywane, mimo że ta perspektywa unijna już trwa. Niestety jest tak, że te środki unijne, one ruszają z poślizgiem i kumulacja wydatków następuje zawsze na koniec danej perspektywy. Pamiętamy, że perspektywa to oznacza ten okres czasu plus w tym przypadku 3 lata, więc tak to niestety funkcjonuje i do tego musimy się przygotować. Proszę Państwa, w celu ułatwienia zdobywania wiedzy o budżecie miasta Szczecina mamy nowe narzędzie internetowe na stronie www.budżet.szczecin.pl. Znajdziecie Państwo właśnie taką postać dostępu do, czy możliwość dostępu do budżetu. Ona jest bardzo przyjazna dla użytkownika i wiele podstawowych informacji można zdobyć tutaj, szukając w różnych zakładkach tej wiedzy. Oczywiście też jest tutaj podpięty dokument budżetowy w wersji takiej, więc do każdego zadania inwestycyjnego można po prostu dojść. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dochody i wydatki, no to tutaj mamy w tej chwili... Dobra, a mamy wersję węższą, dobra, przepraszam. Dobra, więc jesteśmy, to musimy wrócić do dobra, moment. Przepraszam, bo miałem ostatnio inną wersję. Dobra, jesteśmy już. Proszę Państwa, więc jeżeli chodzi o dochody roku 2017, no to już w sposób stały przekraczamy kwotę 2 miliardów złotych. W roku 2017 będzie to 2 miliardy 102 miliony złotych. Jest to nieco więcej niż w bieżącym roku 2016, ale to wynika z pewnych rozliczeń naszych inwestycji, a przede wszystkim ze zwrotów podatku VAT, czyli te inwestycje, które w zeszłym roku zostały zakończone, one są rozliczane do roku 2016. Tych rozliczeń już będzie dużo, dużo mniej w roku 2017, stąd skala budżetu w pozycji dochody będzie nieco niższa, ale to oznacza, że cały czas wchodzimy już w kwoty powyżej 2 miliardów złotych. Troszeczkę nam zaburza ten wynik obsługa programu 500+, dlatego że to jest około 150 milionów złotych, które wpływają i wypływają z budżetu, czyli są neutralne dla całego wyniku, natomiast no jest to przepływ kasowy, który musimy zrealizować i rozdysponować w stosunku do mieszkańców uprawnionych do tego świadczenia. Jeżeli chodzi o wydatki, to te w 2017 roku będą przekraczały 2 miliardy 400 milionów złotych i to jest trochę mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli popatrzymy na pozostałe parametry, czyli zadłużenie, to ono będzie sięgało na koniec przyszłego roku 1 miliarda 72 milionów złotych i będzie nieznacznie wyższe od tego zadłużenia, z jakim kończymy rok 2016. Jeżeli chodzi o rating, no to jest to perspektywa stabilna, BBB+, wynik naprawdę dobry od lat utrzymywany przez nas, który pozwala nam no, uzyskiwać wszystkie kredyty, o czym będzie pan skarbnik mówił w drugiej części, na bardzo dobrych warunkach. I biorąc pod uwagę to, że korzystamy ze środków unijnych i mamy takie możliwości zaciągania kredytów, stąd realizujemy więcej inwestycji niż wynikałoby to wprost tylko i wyłącznie z samej nadwyżki operacyjnej miasta. Tak jak powiedziałem, sam budżet możecie Państwo znaleźć właśnie tutaj na stronie, jest przejście bezpośrednie, kto będzie chciał, będzie mógł z tego skorzystać i dotrzeć do wszystkich informacji niezbędnych i właściwie poszczególnych pozycji. Dochody według grup. No, może to do końca tutaj z takiej odległości Państwo dobrze nie widzą, ale ja to omówię. Oczywiście podstawową grupą dochodów jest udział w podatkach PIT i CIT, to jest w sumie 544 miliony złotych. I tutaj przede wszystkim jest to oczywiście podatek PIT, który stanowi lwią część, ponad 500 milionów złotych. No, to jest siła dochodów mieszkańców, tak? Prawie 50% podatku, który państwo płacą, trafia z uwagi na to, że Szczecin jest jednocześnie i powiatem, i gminą, trafia do budżetu miasta i to stanowi o naszej sile. Drugą co do wielkości pozycją są subwencje i to jest głównie subwencja oświatowa, ona sięga około 400 milionów złotych. Oczywiście wydatki na oświatę, jak za chwilę pokażę, przekraczają 600 milionów złotych, więc sporo dokładamy do tego, co państwo przeznacza na te cele. Kolejna grupa to są dotacje i środki unijne. Dotacje przede wszystkim na pomoc społeczną i tutaj jest największa część tych środków. Natomiast oczywiście w tej pozycji jest również program 500+, który stanowi ponad 150 milionów złotych. Wpływy z opłat no to są przede wszystkim związane z komunikacją miejską, wpływy związane z opłatami za śmieci i tego typu świadczenia, które są pobierane przez miasto. W sumie będzie to 277 milionów złotych. Kolejną grupę stanowią dochody podatkowe, to jest 274 miliony złotych i tutaj ponad 200 milionów, około 230 milionów złotych to są środki z tytułu podatku od nieruchomości. Bardzo stabilna baza, która cały czas nam rośnie z uwagi na oddawane do użytku nowe inwestycje, zarówno te biznesowe, które związane są z działalnością gospodarczą, jak i te, które są związane z mieszkalnictwem, bo za każdy metr kwadratowy mieszkania, jak Państwo wiedzą, należy uiścić stosowny podatek. Dochody z majątku to jest 164 miliony złotych, to są głównie czynsze lokali komunalnych i dzierżawy gruntów i pozostałe dochody około 30 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wydatki według sfer, to najwięcej wydamy w roku przyszłym na oświatę, to jest 25% naszego budżetu, 608 milionów złotych. Pamiętamy, że czeka nas reforma oświatowa, która też będzie miała swoje koszty, one są umieszczone właśnie w tej pozycji. Do tego cały czas się przygotujemy, ta rządowa reforma no, wymaga dużego wysiłku ze strony zarówno szkół, dyrektorów, nauczycieli, ale również ze strony budżetu samorządu, bo choćby dostosować będziemy musieli niektóre szkoły z powrotem do kategorii szkół podstawowych, co oznacza klasy, ławki, toalety i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już tego dalej rozwijał, ale jest to też wydatek. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia to jest 430 milionów złotych i to jest 18%. I tutaj mamy też ten program 500+. Transport i komunikacja 11% budżetu, 254 miliony złotych. No przede wszystkim oczywiście jest to utrzymywanie, ponad 200 milionów to jest utrzymywanie naszych tramwajów i autobusów. To jest no, nasze ważne zadanie i ono jeszcze ma oczywiście swoje odzwierciedlenie bardzo duże w wydatkach inwestycyjnych, bo tutaj mówimy o utrzymaniu, a trzeba jeszcze nowy tabor nabywać, remontować i tak dalej, i tak dalej. Gospodarka komunalna 6%, 149 milionów, głównie to jest gospodarka odpadami, czyli wywóz śmieci, one są wpisane do budżetu. Zarządzanie strukturami samorządowymi, czyli cała administracja w komplecie kosztuje 95 milionów złotych. Gospodarka mieszkaniowa 91 milionów złotych, to jest około 4% budżetu. Kultura fizyczna, turystyka, rekreacja, sport to jest 3%, 82 miliony złotych. Tu są też ukryte lwia część kosztów przyszłorocznych regat The Township Races. No i kultura, ochrona dziedzictwa kulturowego to jest 51 milionów złotych, około 2%. Największą pozycję oczywiście stanowi koszt utrzymania Szczecińskiej Filharmonii. Pozostałe wydatki około 99 milionów złotych, to jest 4% budżetu, natomiast inwestycje stanowią 507 milionów złotych na przyszły rok, co stanowi 21% budżetu. I to jest ten wysiłek, który pójdzie w rozwiązywanie tych wszystkich problemów infrastrukturalnych, z którymi się borykamy, głównie, jak za chwilę Państwo zobaczą, mniejszych inwestycji. Bardzo ważna część budżetu, choć może kwotowo nie aż tak wielka, to jest budżet partycypacyjny, a więc budżet lat osiedli. Na przyszły rok planowana kwota dla lat osiedli to jest 8 milionów złotych. Organizacje pozarządowe otrzymają 32 miliony złotych na swoje zadania, to jest o milion więcej niż w roku bieżącym. I Szczeciński Budżet Obywatelski 10 milionów złotych. Te wartości, one każdego roku rosną, natomiast tego dokładnie nie będzie widać w ten sposób w budżecie z uwagi na to, że część wydatków jest przenoszonych z roku na rok. Czyli nie udaje się zrealizować wszystkich zadań inwestycyjnych w roku zamkniętym i to powoduje pewne zafałszowanie później danych, ale jak Państwo to rozliczą i rozbiorą na czynniki pierwsze, to każdego roku jest tych środków więcej. W przyszłym roku każda z rat osiedli dostanie 170 tysięcy, w tym roku miała 160 i budżet obywatelski też wzrośnie o milion złotych. Inwestycje. I tutaj pokażemy, proszę Państwa, tylko największe inwestycje, których łączna wartość stanowi 164 miliony złotych. Pokazuję to po to, żeby Państwu uświadomić, że z tych ponad 500 milionów złotych, te duże stanowią tylko tyle, reszta będą rzeczy dużo drobniejsze. I też część z tych zadań to są zadania związane z programami. Tak? I choćby taki program jak termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, który zamknie się kwotą prawie 26 milionów złotych. Z dużych zadań inwestycyjnych ruszy przebudowa ulicy Spacerowej, czyli będziemy łączyli Jarkońską Niemierzyńską z Wojska Polskiego, z linią tramwajową. I to jest zadanie, na które w przyszłym roku przewidujemy około 20 milionów złotych. Most Słowy, który chcemy zakończyć do połowy wakacji przyszłego roku, to jest około 19 milionów złotych. I nabrzeże Starówka, około 19 milionów złotych. Te prace już trwają. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym również dostosowywanie tych obiektów do nowego systemu oświaty, 17 milionów złotych. Program Kawka 15,5 miliona złotych. Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych, czyli tyle przekażemy wspólnotom na ich remonty, to jest ponad 15 milionów złotych. Inwestujemy też w lokale komunalne, około 14 milionów 300 tysięcy złotych. Przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży, do różnego rodzaju operacji 9,5 miliona złotych. I największa inwestycja oświatowa przyszłego roku to jest budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10 za kwotę 9 milionów 200 tysięcy złotych. Oczywiście budżet opiera się o wnioski mieszkańców, o to, co zgłaszają kluby poszczególne w Radzie Miasta. Takim dokumentem, który nas tutaj obliguje, jest drugie porozumienie programowe dla Szczecina i to porozumienie planujemy, że na koniec przyszłego roku będzie wykonane w około 65%, a jest tam prawie 90 zadań. Jeżeli chodzi o wnioski budżetowe, to mieliśmy tutaj składane przez różne podmioty. To taka baza naszych informacji o potrzebach. Rada Osiedli zgłosiła około 303 projektów, mieszkańcy 59, poszczególne kluby od 100 do 59, nie, do 5 projektów, więc mamy tutaj cały zestaw, który będzie analizowany w tej chwili, dlatego że budżet, który Państwo w tej chwili macie przed sobą, jest projektem. To jest dokument, który podlega w tej chwili debacie. Ta debata będzie się toczyła, tak jak dzisiaj tutaj na tej sali, pomiędzy mieszkańcami, którzy cały czas mogą składać swoje wnioski. Będą pracowały nad tym komisje, kluby, radni i tak naprawdę ostateczna wersja tego budżetu będzie gotowa dopiero w momencie jego uchwalenia, ponieważ również na sesji, na której będzie uchwalany, mogą być jeszcze wnoszone poprawki, a zatem czeka nas tutaj jeszcze sporo intensywnej pracy. Chcielibyśmy, żeby budżet był uchwalony jeszcze w grudniu, więc na ostatniej sesji Rady Miasta, po to, żeby w nowy rok wejść już z dokumentem obowiązującym, który by umożliwiał finansowanie wszystkich zadań no, w sposób już faktyczny, a nie tylko w oparciu o projekt budżetu, który w razie, gdyby nie został uchwalony, stanowi tak zwane prowizorium budżetowe i jest realizowany według tego, co jest zapisane czysto w projekcie. Tyle ode mnie. Za chwilę oczywiście będzie czas na pytania, a teraz poproszę pana skarbnika o parę zdań.
Ja w międzyczasie przypomnę o zasadach zadawania pytań, czyli jest dwustopniowa konstrukcja. Prosimy o zgłaszać się do pani Marty Kaszubowskiej, która siedzi tutaj w drugim rzędzie, po kartoniki z numerkami i w tej kolejności będziemy zadawać pytania, jak będą wydawane kartoniki.
Witam Państwa bardzo gorąco. Dlaczego mi to nie idzie? Żeby zrealizować ten taki poziom, zrealizować taki poziom wydatków inwestycyjnych, miasto musi posiadać odpowiedni poziom nadwyżki operacyjnej. Czyli nadwyżka operacyjna, najważniejszy wskaźnik kondycji ekonomicznej samorządu, czyli różnica między dochodami i wydatkami, ale tylko dochodami i wydatkami stale powtarzalnymi, czyli pewnymi. I ta nadwyżka w tym roku, w 2017, w projekcie budżetu chcemy, żeby wynosiła 167 milionów złotych. Natomiast jak prezydent miasta mówił przed chwilą, chcemy zrealizować inwestycji za 507 milionów złotych. Ta nadwyżka operacyjna jest dźwignią, która umożliwi przy pomocy na przykład kredytów czy środków zwrotnych zrealizować właśnie większe taki poziom inwestycji. Jak widzicie Państwo, we wszystkich tych latach chcemy, żeby ta nadwyżka była na odpowiednim poziomie. Ona zależy przede wszystkim od dochodów muszą one rosnąć i otrzymania w ryzach wydatków bieżących. I tylko to umożliwia inwestycje. Szereg samorządów jest, szczególnie mniejszych, w takiej sytuacji, gdzie ta nadwyżka operacyjna jest zbliżona do zera. Wtedy mówi się, że taki samorząd w zasadzie nie może mówić o inwestycjach, marzyć o inwestycjach, o rozwoju. I mówię to dlatego, bo na wszystkich spotkaniach z mieszkańcami to główny nacisk w dyskusji jest na nowe inwestycje, szczególnie drobne inwestycje, ale to jest najważniejsze. Na spotkaniu dwa dni temu tylko o tym była mowa. Więc chcę powiedzieć, że bez tej nadwyżki nie są w ogóle możliwe inwestycje. Środki, dochody rosną nam w zasadzie głównie z PIT-u. PIT, czyli podatek od dochodów osobistych, ten wzrost wynika z tego, że płace w Polsce rosną, bezrobocie spada. I rzeczywiście tu wzrost jest namacalny i on nam umożliwia rozwój. Wzrost pozostałych źródeł dochodów, on jest we wszystkich innych pozycjach, a więc z podatku od nieruchomości, od firm i innych, ale jest bardzo nieznaczny. Nie tylko u nas, ale i w skali kraju. Najważniejszy wzrost to z PIT-u i on nam umożliwia rozmowę o inwestycjach. My chcemy, nakreśliliśmy w tym wieloletnim prognozie finansowej, o której prezydent przed chwilą mówił, inwestycji za 3,8 miliarda złotych w okresie tej nowej perspektywy unijnej, która się kończy nie w 20, jak normalnie, formalnie jest to określone, ale w 23 roku, bo są 3 lata na dokończenie. My poprzednią perspektywę skończyliśmy w grudniu ubiegłego roku. I chociaż formalnie to jest trzeci rok perspektywy nowej, tak naprawdę dla samorządów w Polsce jest to pierwszy rok. Też tak jak prezydent mówił, konkursy o środki unijne dopiero się zaczynają. Ale żeby realizować zadania przy pomocy środków unijnych, trzeba mieć też własne środki na wkład własny. Jest to często albo średnio nawet około połowy nakładów. My chcemy w tej nowej perspektywie wchłonąć środków unijnych 1,2 miliarda złotych tylko poprzez budżet. Jeszcze oprócz tego pewną część poprzez spółki miejskie. Widzicie Państwo, jak chcemy to zrobić w 2017 roku. Kredytów mało, to ten pomarańczowy czy brązowy kolor, to są środki, że tak powiem, własne, czyli kredytów 84 miliony, a przyrost, jeszcze o tym będę mówił, mniej, bo trzeba jednocześnie spłacać 30 parę milionów złotych. Środków unijnych to jest tak te górne części, w 2017 roku to jest bardzo niewiele, około 50 milionów złotych, ale już w następnych latach rola kredytu rośnie znacznie, ale i też te środki unijne będą nam tutaj finansowały ten rozwój w znacznym stopniu. Tak jak prezydent mówił, te duże inwestycje nie można, że tak powiem, rozpatrywać w kategorii roku. Często to są inwestycje 2-3-letnie i można je tylko widzieć w takim horyzoncie kilkoletnim. One się tu gdzieś zaczynają, a gdzieś tu kończą, na przykład 3 lata i te wydatki też tak idą. Dlatego też poziom zadłużenia będzie rósł po to, żeby zrealizować ten program. Nasze zadłużenie jest bezpieczne, jest stosunkowo na tle innych miast nie tak duże. Jak widzicie Państwo, Szczecin jest tak poniżej średniej dużych miast. To jest per capita, czyli na głowę mieszkańca dług. Tak samo koszty obsługi długu są stosunkowo niskie z uwagi na to, że nasze zadłużenie całe pochodzi z banków non-profit Unii Europejskiej. Głównie z dwóch, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu i z Banku Rady Europy. W tej chwili na nową perspektywę podpisaliśmy pierwszą umowę kredytową na 300 milionów złotych. którą będziemy i tą umowę, te kredyty będziemy mogli w ciągu najbliższych lat wykorzystać. Zadłużenie mieści się w ramach tak zwanej zdolności kredytowej określonej wzorem ograniczającym możliwości zadłużania się samorządu. Górna ta linia pokazuje granicę, jaką w najbliższych latach Szczecin może, dług może sięgnąć, a ta kropkowana pokazuje stan tutaj aktualny i przewidywany, planowany. Ale widzicie Państwo, że w końcu perspektywy chcemy wykorzystać prawie do maksimum możliwości rozwojowe, jakie nam umożliwia też zaciągnięcie nowych kredytów. Jak wspomniałem, realizujemy również inwestycje w spółkach. W najbliższych 2 latach, na razie tak to określiliśmy, planujemy w spółkach inwestycje około 700 milionów złotych. Wspomniał prezydent o tym, że rating jest wysoki, BBB+, tylko dzięki temu możemy otrzymywać dobre zadłużenie na dobrych warunkach, czyli nisko oprocentowane. W ostatnim raporcie kredytowym Fitch Rating stwierdził, że polityka zarządzania finansami miasta jest czynnikiem wspierającym rating. Polityka ta dotyczy zarówno utrzymywania dyscypliny finansowej, gromadzenia środków z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, jak również skutecznej kontroli wydatków w sektorze edukacji, pomocy społecznej i administracji. Fitch również pozytywnie ocenia politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, nisko oprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i ryzyko zmiennej stopy procentowej. Mocne strony miasta, zdaniem agencji ratingowej Fitch, to dobre wyniki, bardzo dobre wyniki operacyjne, dobre zarządzanie finansowe i strategiczne, wysoka płynność i długi okres zapadalności zadłużenia. Dodam słabe strony, to jest obecna sytuacja gospodarcza na świecie, w Europie, w Polsce. Prognozy wzrostu gospodarczego, które ostatnio są dosyć niskie i weryfikowane w dół, to jest ścisły związek z całym projektem budżetu, bo to jest tylko planowanie, tak? Projekt budżetu to jest plan. Po stronie wydatków to jest w zasadzie obligo do wydawania tych pieniędzy, ale po stronie dochodów to jest nieprzewidywalność. Szczecin, my zwykle w Szczecinie planujemy dużo ostrożniej niż minister finansów naszego państwa. Tak od lat taką politykę prowadzimy i to jest pewna nadzieja, ale niemniej jednak te zawirowania na rynkach i przewidywania są groźne. Również groźne są również reformy niektóre, które nie do końca są dla nas jasne. Wspominał o jednej z nich prezydent, czyli reforma gimnazjów, która przewidujemy, że w przyszłym roku powinna nas kosztować około 36 milionów złotych. Można by te pieniądze wykorzystać na coś innego. I na koniec chcę powiedzieć, czy my, bo jesteście Państwo, na pewno tutaj macie różne wnioski, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że myśmy nakreślili optymalny poziom wydatków. Tych wydatków, groźnym by było zwiększanie tych wydatków, szczególnie właśnie inwestycyjnych. Te 507 milionów to jest naszym zdaniem maksimum, które możemy przeznaczyć na rozwój w roku przyszłym. Podkreślam, prezydent też to podkreślał, że w zasadzie to są wydatki inwestycyjne bez wsparcia unijnego, tak? Czyli, a my powinniśmy w zasadzie oszczędzać na takie zadania, gdzie to wsparcie środkami unijnymi jest. Na takie środki unijne nie są tam, gdzie my chcemy. One są tam, gdzie ci, co dają, tak to umieszczają. Czyli w odpowiednich szufladkach. Jest na przykład szufladka kultura, sport albo coś. Na pewno nie ma unijnych pieniędzy, nie wiem, na przykład na stadion, na różne te remonty dróg, takich jak tutaj głównie dyskusje na spotkaniach z mieszkańcami, a takie tematy są, na to pieniędzy na pewno nie będzie i na wiele również innych ważnych zadań. Mówię to tylko, żebyście Państwo wiedzieli, że to są takie ograniczenia. Tak jak tu wspominamy, to jest projekt budżetu i w tej chwili można ewentualnie coś zmienić. I ta dyskusja powinna polegać na tym, żeby proponować coś zmniejszyć, a w to miejsce na przykład coś zwiększyć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy za wstęp do dyskusji o budżecie. Z tego co wiem, to na razie ta lista pytających jest, składa się z trzech, tak? To ja proponuję, żebyśmy przeszli w tryb jedno pytanie, jedna odpowiedź. W związku z tym proszę o pytanie numer jeden.
Dzień dobry, Łukasz Kadubowski. Mam pytanie odnośnie rat osiedli i ich budżetów przyszłych. Obecnie budżety rat osiedli, głównie te inwestycyjne, są podzielone na zasadzie porówno, ale niesprawiedliwie. Czyli każda rada osiedla otrzymuje 170 tysięcy, niezależnie od tego, ile mieszkańców obejmuje dany obszar. Oczywiście nie jestem zwolennikiem, żeby danym radom osiedla zabierać pieniądze, aczkolwiek żeby dowartościować te osiedla, które są zdecydowanie większe, bo dysproporcja między na przykład Pogodnem a osiedlem Międzyodrze Wyspa Pucka to jest około 1 do 30, więc tutaj widzimy dość dużą różnicę między tymi kwotami, które powinny być wydatkowane. A drugie pytanie, też nawiązujące do tego pierwszego, to jest związane z radami osiedla. Czy wiadomo, ile wniosków, które zostało złożone przez Radę Osiedla, kluby plus mieszkańców, zostało uwzględnionych w budżecie, w tym projekcie na dziś? Dziękuję.
Proszę mi o odpowiedź.
Więc jeśli chodzi o budżety rat osiedli, to one się składają jakby z dwóch części. Jedna część to jest ta część inwestycyjna i ona rośnie sobie tam od 100 tysięcy historycznie do w przyszłym roku 170 tysięcy na radę osiedla i tak będzie aż do 200 tysięcy złotych. Takie przyjęliśmy założenia i to jest również w wieloletniej prognozie przez nas przewidywane. I to jest ta część inwestycyjna. Jest druga część miękka, która jest pochodną wielkości rady osiedla. I tam te środki są różnicowane w zależności od liczby mieszkańców. Jest rzeczywiście tak, że ta kwota inwestycyjna nie jest powiązana z liczbą mieszkańców. Natomiast byłoby to niesamowicie trudne, dlatego że różne są specyfiki rat osiedli. I wiele rat osiedli, czy w obszary rat osiedli, gdzie funkcjonują rat osiedli, wkładamy bardzo duże pieniądze. Na przykład modernizując drogi, budując szkoły i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby trudno znaleźć taki mechanizm, który byłby do końca sprawiedliwy. To znaczy, na przykład, nie wiem, powiązany z ilością podatków płaconych przez mieszkańców danej dzielnicy. Jest to szalenie trudne. Do tego dochodzą inwestycje tak zwane ogólnomiejskie. Bo często rady osiedla mówią o tych drobnych rzeczach, tak, ale są też zadania, które mają charakter ogólnomiejski, jak choćby, nie wiem, modernizacja linii tramwajowej, czy budowa jakiejś istotnej drogi, która ma charakter nie tylko lokalny, ale również tranzytowy. Więc mówię, jest to szalenie trudne, choć myślę, że w przyszłości będziemy o tym rozmawiać z radami osiedla, że być może jakieś mechanizmy dodatkowe wprowadzać. I ta dysproporcja, o której Pan powiedział, pomiędzy Radą Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka a Pogodne jest duża, ale też skala inwestycji realizowanych przez miasto na Międzyodrzu jest zupełnie inna niż na Pogodnie.
Więc może to też połączyć z frekwencją w głosowaniu.
No, różne metody można, znaczy ja powiem tak, ja to nie traktuję jako dogmatu, że tak ma być. Natomiast myśmy wprowadzali te środki dla osiedla jako pewien pilotaż. On cały czas podlega pewnym modyfikacjom, zmianom, są wnioski rad osiedla. Zresztą za chwilę ja też jadę na spotkanie z radami osiedla. Jest takie szkolenie prowadzone dla przedstawicieli rad osiedla i tam będziemy też o tym rozmawiali. Jeżeli pojawią się fajne, dobre pomysły, które rady osiedla zaakceptują, to ja jestem gotowy do tego dokonywać dokonywać tej modyfikacji. Drugie pytanie, przepraszam, bo nie zapytałem. A ile? Przepraszam, dobra, już wszystko odpowiadam. Więc proszę Państwa, te wnioski są w tej chwili w analizie. I tak naprawdę efekt tego pojawi się w autopoprawce w grudniu. Po to są nasze spotkania, po to są nasze dyskusje, żebyśmy byli w stanie jakby znaleźć złoty środek. Czyli taki środek, który jakby no, będzie przynajmniej w części zaspokajał oczekiwania wnioskodawców, a następnie Rady. Więc ten proces wystartował, tak? Zbieramy dzisiaj propozycje, zbieramy wnioski, analizujemy to bardzo dokładnie, już mamy pewne już wnioski po naszym spotkaniu tutaj czwartkowym, tak? Więc no to wszystko jakby powolutku się klaruje, więc 21 chyba, tak? 21 mamy. To będzie ten moment, gdzie będziemy wiedzieli, co zostało uwzględnione, a co nie.
Pytanie numer 2.
Dzień dobry, Katarzyna Koczergo. Jestem mieszkanką osiedla Stałczyn. Proszę Państwa, ja 9 września bieżącego roku złożyłam 3 wnioski dotyczące poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Neringa. To jeden wniosek, drugi dotyczył się bardzo podobnej rzeczy w ulicy Golęcińskiej. I trzeci dotyczył poprawienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu, można powiedzieć, Neringa, Szosa Polska. Wnioski po mojej interwencji 7 praktycznie listopada zostały dopiero rozpatrywane i mam takie pytanie, ponieważ w związku z tym dostałam odpowiedź z 10 listopada, że nie znalazły się one w projekcie budżetu miasta. O tym ja wiem, bo ponieważ od 7 do 10 nie można rozpatrzeć w tak szerokim zakresie wniosków. Mam pytanie, czy pomimo tego, że dostałam takową odpowiedź, te wnioski zostaną rozpatrzone, ponieważ na dzień dzisiejszy wiem, że Biuro Strategii odnalazło te wnioski, a jak wiemy, ulica Neringa jest ulicą, gdzie jest teraz zabudowywana, powstała ulica Bałkańska, Szajnowicza, tam mieszkają mieszkańcy, którzy mają małe dzieci. Ja oczywiście jeżdżę tą drogą 2 razy dziennie i niestety dzieje się tak, że ulice, powiem kolokwialnie i brzydko, muszą uciekać w krzaki, ponieważ rozpędzone samochody po prostu nie widzą chodzących ludzi. I tak samo dzieje się w ulicy Golęcińskiej. Ponad kilometr drogi nieoświetlonej, doszło ostatnio w okresie wakacyjnym do wypadku, który oczywiście nie został zgłoszony, tak? I cały czas słyszymy taką odpowiedź, nie ma zasadności budowania oświetlenia. Nam tylko po prostu chodzi jako mieszkańcom o wybudowanie oświetlenia takiego. Chodnik, jeżeli się da, to oczywiście. I ja mam takie pytanie w związku z tym, czy te rzeczy będą rozpatrzone, ponieważ powiem szczerze, przyłożyłam się do tych wniosków jako mieszkaniec i takowa odpowiedź, że nie znalazły się w budżecie, jest dla mnie, po prostu nie jest odpowiedzią rzetelną, tak? Bym chciała usłyszeć argument dlaczego. Drugie moje pytanie jest takie, czy w związku z tym, że rozbudowywana jest dzielnica Północ, czy przewidywana jest budowa trasy północnej, a jeżeli nie, to czy w ogóle będzie możliwość polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych rejonach? Jakie są przewidywane w perspektywie chociażby roku 2023 możliwości rozbudowy takowej infrastruktury oraz czy miasto przewiduje rozwój w tej części miasta? Oraz czy w ogóle dzielnica, osiedle Stołczyn jest u Państwa w planach budżetowych brana w perspektywie pod uwagę, bo jak widzimy, Zbilk wyburzył pewne budynki wielorodzinne, na to miejsce nie ma nic, jest tylko klepisko i krzaki, które powiem szczerze, tak jak na ulicy przy skrzyżowaniu Kościelna Neringa, nie wygląda to estetycznie. Tam też, proszę Państwa, mieszkają mieszkańcy, którzy są naprawdę dobrymi ludźmi i warto by było w perspektywie założyć jakąkolwiek rewitalizację tych dzielnic. Dziękuję.
Dziękujemy za pytanie. Odpowie Pan wiceprezydent Michał Przepiera.
Tak jak pan prezydent mówił, co do kwestii rozpatrywania wniosków, to procedura trwa. Te problemy zresztą, które pani mówiła, zwłaszcza to, co już tam pan prezydent nawet dopowiadał z tym chodnikiem, z oświetleniem, to są znane. Można powiedzieć tak, że generalnie nie ma się co oszukiwać, szanowni państwo, też nawiązując do pytania pana Kodubowskiego, nie ma szans ujęcia wszystkich wniosków i przyczyn będzie wiele. Można oczywiście to sprowadzić do tej przyczyny najprostszej, krótkiej kołdry budżetowej i jak pan prezydent pokazywał swoją prezentację, ilość tych wniosków, a dziś na dziś mamy w budżecie przy pół miliarda około 500 zadań, to co oznacza ująć kolejne 500 zadań, to znaczy, że ten budżet się zwiększy do miliarda, a tu było te zastrzeżenia pana skarbnika. Ale ja nie chciałbym, żeby tak odbierać do tych konkretnych wniosków, bo rzeczywiście te odpowiedzi i ustosunkowania muszą się być konkretne. I takowe będzie, tak jak prezydent mówił, ta praca trwa. Często też dochodzi do sytuacji, też nawiązanie do pytania pana Kodubowskiego, dublowania się tych wniosków, czyli one się pojawiają i ze strony mieszkańców, i ze strony rad osiedla, i ze strony radnych, co jakby świadczy o tym, że zadanie jest szczególnie ważne, choć nie chcę powiedzieć, że więcej podpisów, no to szybsza szansa znalezienia się zadania w budżecie. To tak w nawiązaniu do ilości mieszkańców, dlatego że Międzyodrze Wyspa Pucka jest specyficzne, chociażby z tego względu, że ma najmniej mieszkańców, ale jest największym osiedlem, a w dodatku jest jeszcze do tego osiedlem tranzytowym na linii Prawobrzeże-Lewobrzeże i trudno też w takiej statystyce powiedzieć, czy remont ulicy Gdańskiej to jest inwestycja dla mieszkańców Międzyodrza Wyspy Puckiej, czy tak naprawdę to jest dla wszystkich mieszkańców Szczecina, którzy tą trasę znaczna część przemierza co dzień, a duża część siłą rzeczy raz na jakiś czas. Co do trasy północnej, tutaj jesteśmy w tej trudnej sytuacji, to zadanie mamy zaprojektowane i czekamy na pieniądze. Do tej pory przewidywaliśmy to zadanie, zresztą realizujemy je w etapach, bo przecież jest to, o czym pani tutaj pyta, o trzeci etap trasy północnej. Przypomnę, że pierwsze dwa były realizowane i były konsekwentnie realizowane, zresztą w dużej mierze dzięki pozyskiwaniu środków unijnych. Również dokumentacja na ten etap trzeci była sporządzana dzięki pozyskaniu dofinansowania z RPO. To był wydatek, można powiedzieć, niemały, bo 2,5 miliona złotych kosztowała ta dokumentacja. To pokazuje też skalę, proszę państwa, kiedy mamy z inwestycją za ponad 100 milionów do czynienia, jak dużo kosztują te prace przygotowawcze i tak naprawdę mógłby ktoś powiedzieć, określić to mianem dokumentów, papierów, a jednak jakie to są wartości, ile można teraz to, sprowadzając do budżetów rad osiedla tych 170 tysięcy złotych, ile to można by różnych małych chodników, oświetleń również zrobić. I oczywiście walczymy o te środki, acz wiemy, że ta perspektywa unijna, ta obecna jest trudniejsza, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, szczególnie na drogi. Próbujemy pokazać charakter tej drogi w kontekście przede wszystkim metropolitalnym, służenia na komunikacji Police Szczecin. Tu pani słusznie zauważyła rozbudowę również naszą własną osiedli, bo chociażby w tym projekcie budżetu możecie państwo znaleźć poważne zadanie dotyczące budowy osiedla przez TBS u zbiegu ulic Szosa Polska Policka, zadania, które jest na osiedlu tak zwanym Glinki, gdzie pierwszy etap to jest kilkadziesiąt milionów złotych ze strony STBS-u dzięki pozyskaniu kredytów preferencyjnych, ale też wydatek budżetu miasta w postaci uzbrojenia tamtego rejonu w niezbędne chociażby media. Więc mamy na względzie trasę północną. W tej chwili ona w zapis budżetowy ma tylko i wyłącznie związany z pewnymi rzeczami dotyczącymi monitoringu, to jest 100 tysięcy złotych na przyszły rok. Będziemy starać się znaleźć finansowanie, acz mówię, nie jest to łatwe. Szereg zadań, które wydają się również pewniejsze, jeżeli chodzi o dofinansowanie, tak jak pan skarbnik, pan prezydent mówili, jeszcze te zadania nie ruszyły. Jesteśmy choć w jakimś tam formalnie znacznym zaawansowaniu okresu programowania, to tak naprawdę na początku tej drogi unijnej, to dotyczy wszystkich samorządów w Polsce, to dotyczy tak naprawdę całego kraju. Ta perspektywa jest do roku 2020, a w myśl zasady N+3 tak naprawdę rozliczania będą następowały do roku 2023, gdzie można powiedzieć, że jeżeli patrzymy na analogię do starej perspektywy, tej, która minęła już, to kumulacja wydatków u nas inwestycyjnych była w roku 2015, więc w ostatnim roku perspektywy unijnej. My mamy nadzieję cały czas, nie po to sporządzaliśmy tą dokumentację, nie po to tam nasze miasto się rozwija, aby ten temat odłożyć. I oczywiście też mogę powiedzieć, że samo osiedle Stołuczyn, podobnie jak cała Północ, jest dla nas ważna, czego przejawiam również, jest program Północ, a w zakresie inwestycji drobnych, chociażby program Północ wieloletni na 12 milionów złotych robienia różnych rzeczy. Jeszcze jedno tylko zdanie co do zadań rad osiedli. Idea, kiedyś taka intencja była i to też pokazuje, jak ten budżet rośnie, była taka, żeby rady osiedla takie najdrobniejsze sprawy załatwiały tym budżetem, że tak się wyrażę, tych 100 tysięcy, tak jak pan prezydent przypomniał, który wzrósł dziś już do 170 tysięcy, a ma urosnąć do 200, czyli ten progres jest znaczny, 10 tysięcy rocznie w tej chwili dla każdej rady osiedla. I co się okazuje, że szereg tych drobnych zadań, jest tyle ich, takie są potrzeby, że te pieniądze nie wystarczają i muszą być to zadania osobno jeszcze umieszczane w budżecie i dalej to nie wystarcza, no bo przecież, tak jak prezydent mówił, ten budżet składa się w zasadzie poza 10 takimi dużymi zadaniami drogowymi i 10 w innych sferach, to można powiedzieć, że on się tak naprawdę składa z zadań, które są inspirowane przez mieszkańców, dotyczą osiedli, a miasto to, władze miasta to jak najbardziej dostrzegają i tak być musi. I to dopiero nam robi tą składową tego 500 000 000 i stąd nie ma tutaj być może takich spektakularnych inwestycji, na nie jeszcze przyjdzie czas, jak przynajmniej w kontekście wydatkowym, jak stadion czy akwapark. Na pewno nad tym się mocno tutaj pochylamy. Natomiast kończąc już tą wypowiedź, do tych kwestii, które tu pani podniosła, ustosunkujemy się. Z panem Łukaszem to jesteśmy w zasadzie na stop w kontakcie, więc myślę, że też jeżeli będą jakieś pytania, to będziemy na bieżąco odpowiadać.
Jeszcze pan prezydent.
Jedno do powiedzenia tylko. Ja akurat parę tygodni temu byłem z panem dyrektorem Adamczykiem na Neringa, żeśmy tam przeszli się kawałek, przejechali. I powiem tak, musimy znaleźć rozwiązanie na bezpieczne przechodzenie pieszych tam, łącznie z oświetleniem. Projekt, który tam był, znaczy gdyby to zrobić w taki sposób, że tak powiem, no w 100% jak trzeba, tak, to jest 12 milionów, to trzeba przebudować całą ulicę. No bo to jest charakter tego miejsca, po prostu mamy z tym kłopot, nie stać nas na to, tak, 12 milionów to jest bardzo dużo na ten odcinek, więc w tej chwili pan dyrektor tutaj ze swoimi służbami szuka rozwiązania, które by to złagodziło, tak? I jeżeli znajdziemy takie rozwiązanie, które powiedzmy niższą kwotą znacznie rozwiąże nam ten problem, to to zrobimy, bo ma pani rację, jest to w 100% konieczna inwestycja. Zresztą tam był swego czasu wypadek śmiertelny też przy ogródkach działkowych. Jedna z osób, które tam przebywa na tych ogródkach, właśnie zginęła i chcemy to rozwiązać i też widzimy to osiedle, które się tam buduje, no te domy powstają, jest to miejsce dość dobrze skomunikowane generalnie samochodem oczywiście ze Szczecinem, więc z miastem, z centrum, więc będziemy nad tym pracowali. Więc proszę dać nam chwilę czasu, postaramy się w tym roku znaleźć rozwiązanie, które będzie akceptowane dla budżetu, pozwoli bezpiecznie poruszać się tą ulicę.
Dziękuję bardzo. To ja jeszcze zapraszam na ulicę Golęcińską, która jest ulicą łączącą z wieżą Bismarka i ma bardzo duże walory ekologiczne, także zapraszam. Ten sam problem, ale naprawdę bardzo, bardzo piękny obszar. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo za pierwsze dwa pytania i teraz prosimy o pytanie numer 3.
Dzień dobry panie prezydencie, dzień dobry państwu. Przy mikropodcie Jan Tomczyk z Rady Osiedla Kijewo. Byłem obecny na czwartkowych konsultacjach, na których otrzymałem wiele bardzo cennych informacji związanych głównie z możliwością budowy przedszkola oraz świetlicy osiedlowej wraz z zapleczem na naszym osiedlu, za co w imieniu naszej rady chciałbym podziękować. Chciałbym jednak nadmienić, że wymienione przeze mnie inwestycje zgodnie z wypowiedzią pana prezydenta Przepiedy z różnych przyczyn nie mogą niestety zostać zrealizowane w najbliższym czasie. Mimo wszystko złożyłem dzisiaj wniosek w państwa ręce o te czy inne inwestycje, w tym wniosek między innymi o budowie przedszkola, do którego dołączyłem podpisy mieszkańców, aby zobrazować, jak wielkie jest zapotrzebowanie na te inwestycje na naszym osiedlu. Zdaję sobie sprawę, że ten wniosek i tak prawdopodobnie zostanie odrzucony, natomiast chciałbym, abyście państwo zdawali sobie sprawę z istoty jego, dzięki czemu będziemy mogli powrócić do tematu, mam nadzieję, że za rok albo za dwa. Na koniec chciałbym bardzo przeprosić, że nie będę mógł uczestniczyć do końca spotkania, jednak mam nadzieję, że dzisiejsze wnioski, które złożyłem, znajdą uznanie w oczach komisji. Dziękuję za uwagę.
Czyli rozumiem, że to jest rodzaj oświadczenia, a nie pytania, bo...
Tak, bardziej oświadczenie niż pytanie.
Ale czy jest komentarz?
Znaczy, no, bo ja te wnioski akurat tu dzierżę, trzymam, więc tak, dotarły, są, to zresztą Gwoli Ścisłowi tu jest jeszcze parę innych inwestycji, bo ja na to szybko te kilka wniosków przyjrzałem, kilkunastu jeszcze nie ma. Oczywiście do tego się ustosunkujemy. Zresztą od razu powiem z dobrej części wiadomości, bo o przedszkolu dyskutowaliśmy ostatnio, ale chociażby ulica Orla, o tym Rada Osiedla wie, Państwo wiecie, ona będzie realizowana, jak zrealizujemy boisko, które w tej chwili z nim finiszujemy. A to tylko z tego względu się wstrzymaliśmy chociażby z modernizacją z tej ulicy, aby nie zrobić ulicy, nie zniszczyć jej następnie budując boisko. Więc chociażby to zadanie będzie realizowane podobnie jak te pozostałe ulice, które u Państwa w programie Kijewo 2 są realizowane. Wiem, że chodzi o dalsze Olszynki Grochowskiej czy Kalenicką. Też ten wniosek tutaj przyjmujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przejdziemy za chwilę do pytania numer 4. Przypominam o możliwości zadawania pytań osobom, które się wahają, bo to zdaje się jest w tej chwili ostatni numer, tak? Pani Marto? Tak. Tak więc, tak, tak. A przepraszam, mamy 5. Okej, okay. No dobrze, to przypominam, że mamy 5, więc jeżeli są osoby, które jeszcze się zastanawiają nad zadaniem pytania, to już niewiele czasu zostało na to. Tak więc proszę teraz pytanie numer 4.
Artur Marcinkiewicz z Rady Osiedla Pogorno. Ja chciałem poruszyć sprawę przebudowy ulicy Grota Roweckiego. Rada Osiedla Pogorno złożyła wniosek o pilny remont, przebudowę tej ulicy. Na posiedzeniu rady byli mieszkańcy, którzy zgłaszali pewne wady na tej ulicy, takie jak wjazd, uszkodzenia i tym podobne, parkingi, przechodzenie przez ulicę, nie? I na tym posiedzeniu byli też obecnie radni miejscy, wiceprzewodnicząca Grażyna Zielińska i pan Marek Duklanowski, którzy zadeklarowali poparcie dla pilnej przebudowy ulicy. Mieszkańcy zgłaszali, że ta przebudowa tej ulicy miała już kiedyś mieć miejsce, nie kilka lat temu, nie? I była wpisana ta ulica do w latach 2009-2013 i działał tam, zdaje się, radny miejski wtedy Adam Ruciński w sprawie tej przebudowy, nie? I chciałem się dowiedzieć właśnie, kiedy ta ulica będzie przebudowana i co dalej. Drugie pytanie dotyczy parku osiedlowego przy Kutrzeby. W ubiegłym roku, znaczy w ubiegłym budżecie obywatelskim, tam Rada Osiedla, jednym z tych punktów było budowa siłownię pod chmurką, gdzie ten projekt uzyskał poparcie 400 mieszkańców, nie? I mam pytanie, czy w tym budżecie będzie ujęte właśnie budowa siłowni pod chmurką. Na tym osiedlu mieszka w sumie 6 tysięcy mieszkańców, nie? I trzecie pytanie, chciałbym się dowiedzieć o, bo ostatnio pan prezydent podpisywał w sprawie dofinansowania stadionu Pogoni, znaczy się nie dofinansowania, tylko budowy stadionu Pogoni. I chodziło mi o dofinansowanie stadionu, chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć, bo w mediach podawano, że będzie dofinansowanie, że będzie składany chyba trzeci wniosek i tam będą, tam niejasne takie w mediach informacje, że chodzi o wniosek o boiska dla młodzieży, tam Wojewódzki Ośrodek Sportu. Chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć i czy nie warto na przykład, żeby uzyskać w sprawie dofinansowania do ministerstwa poparcie na przykład Rady Osiedli Dzielnicy Zachód czy Rady Miasta, nie? Żeby takie poparcie, żeby im więcej osób czy stowarzyszenia kibiców, żeby więcej osób wysłało do ministerstwa poparcie takiego wniosku, jeżeli chodzi o właśnie dofinansowanie tam boisk dla młodzieży, tam tego ośrodka koniowego. Tyle.
Dobrze, dziękuję bardzo za pytania z Pogodna.
Ja rozpocznę może, a Michał potem w kwestii parku, tak? Tak, możemy przyjąć. Więc jeżeli chodzi o ulicę Grota Roweckiego, to ta przebudowa jest przewidziana na rok 2018 i tam jest zapisane 6 milionów, tak? Dobrze mówię? Tak. 6 milionów złotych, więc ona będzie realizowana. Tam były zawirowania związane, no też, bo to była kwestia komunikacji też miejskiej, które do ma jeździć i tak dalej, więc tak, tak. Więc no ale to myślę, że w tej chwili jesteśmy już na dobrej drodze ku realizacji. Co do parku, za chwilę tutaj pan Michał odpowie, natomiast co do stadionu, to rzeczywiście mamy w tej chwili podpisaną umowę na przeprojektowanie aktualnego projektu do standardu czterotrybunowego i to jest jakby jeden aspekt tej sprawy. A drugi aspekt jest taki, że jesteśmy po rozmowach z Ministerstwem Sportu na temat dofinansowania. I ponieważ dofinansowanie nie może dotyczyć wprost obiektu komercyjnego, czyli na przykład trybuny takiej czy innej, ale może dotyczyć części tej, która będzie służyła przede wszystkim rozwojowi sportu dzieci i młodzieży. A przecież Pogoń realizuje taki program cały czas, bo najwięcej młodych ludzi gra w piłkę właśnie w Pogoni. I wiemy też dobrze, że cały teren, na którym w tej chwili znajduje się klub Pogoń, jest jednym z najciekawszych terenów sportowych w Polsce, położony w centrum i zawiera w sobie nie tylko stadion, ale też obiekty treningowe. I w tej materii właśnie w tej chwili przygotowujemy nasz nowy wniosek, który będzie dotykał części takiej stricte sportowej stadionu i części treningowej. I stąd jakby tutaj się może pojawić dofinansowanie do 30% wydatków na ten cel poniesionych przez miasto, więc będziemy się starali to optymalnie wykorzystać. Natomiast oczywiście cały projekt Stadionu Pogoni będzie, mówię o samym stadionie, będzie gotowy do wakacji przyszłego roku i wtedy będziemy też rozpoczynali procedury związane z wyborem wykonawcy generalnego, który przeprowadzi to zadanie inwestycyjne. Natomiast wszystkie te kwestie związane z boiskami bocznymi, treningowymi, przewidzianymi dla rozwoju sportu dzieci i młodzieży, one będą równolegle przygotowywane i prowadzone najprawdopodobniej albo pod koniec realizacji tej inwestycji, albo już po zrealizowaniu stadionu z uwagi na kwestie techniczne, choćby różnego rodzaju przyłącza i tego typu kwestie. Więc z całą pewnością nasz plan dotyczy całości przebudowy obiektu, dostosowania go do warunków XXI wieku i też modernizacji ulicy Twardowskiego, która jest zapisana w budżecie. Ona też będzie miała trochę inny wygląd i będzie w odpowiednim standardzie. Przypomnę też, że przy stadionie będzie w przyszłości przebiegała dalsza część trasy średnicowej, którą na dziś kończymy na Wojska Polskiego, ale kolejny etap będzie realizowany pomiędzy właśnie Wojska Polskiego a 26 kwietnia i w tej chwili też już cały czas nad tym pracujemy. A no właśnie, jeszcze Michał odpowiada, że tam też będzie nowy przystanek Chrzeciskiej Kolei Metropolitalnej i to jest już projekcie, który ma realne szanse na dofinansowanie i na realizację. Więc także,
ale jeszcze tak, chciałem się dowiedzieć, czy na przykład musisz starać o jak najszersze poparcie tego wniosku do Rady Miasta, na przykład mieszkańców, stowarzyszenia.
Oczywiście, że poparcie tu jest bardzo, bardzo cenne. No, na tę chwilę ministerstwo jakby, przynajmniej w rozmowach naszych, ma świadomość tego wsparcia i wiemy dobrze, że uchwalenie w budżecie miasta środków na budowę stadionu oznacza wsparcie Rady Miasta, no bo to trudno inaczej to postrzegać. Natomiast jeżeli taka potrzeba będzie, oczywiście to wszelkie wsparcie, również takie w postaci podpisów, jest cenne, bo no, jakby generuje też w świadomości decydentów potrzebę, no, że ta potrzeba rzeczywiście jest realna, że to nie dotyka tylko jakiejś wąskiej grupy osób, ale mieszkańcy chcą takiego rozwiązania. Więc my w tym kontakcie jesteśmy, jeśli taka potrzeba będzie, to oczywiście będziemy to realizowali.
Co do siłowni w Parku Kutrzeby, rzeczywiście w tym parku jest tak, że co roku coś inwestujemy. Ostatnio było wykonywane chociażby oświetlenie. Natomiast, szanowni państwo, i tutaj do pana Artura się szczególnie zwracam, to jest akurat zadanie, które typowo w naszej ocenie mogłoby pasować właśnie do tych 170 tysięcy złotych dla Radosiedla. Ja wiem, że państwo będziecie w tej chwili dyskutować przede wszystkim z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, który nadzoruje, współpracuje z państwem, nadzoruje te wydatki, jaki typ wydatków będzie. Natomiast zdając sobie sprawę, że szereg Radosiedla jednak zgłasza te siłownie pod chmurką i w wielu miejscach one są, ale ciągle przez to pewno, że one są tak popularne, jest ich dalsza potrzeba. Zastanawiamy się nad zbudowaniem takiego szerszego programu, natomiast to właśnie oznacza, że taki wydatek gdzieś na siłownię to jest około 50 tysięcy złotych, przeliczając to przez ilość lat osiedli, bo często w Radach Osiedla w różnych miejscach są, ale tych terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych jest więcej. Tak to się dzieje, że one stopniowo się pojawiają i ja mam nadzieję, że również u państwa jakąś tam metodą współpracy też tak się to pojawi. Natomiast tak jak mówię, zastanawiamy się nad skonstruowaniem pewnego programu większego, gdzie będziemy typować takie miejsca. To też weźmiemy to miejsce pod uwagę, natomiast dzisiaj mi trudno mówić o rozstrzygnięciach. Jeszcze tylko, jeżeli mogę dodać do ulicy Grota Rolweckiego, to co pan prezydent mówił o tym, że ta ulica do modernizacji jest przewidziana na rok przyszły i już jest to wpisane w ten projekt budżetu, w tym sensie, w którym mówił cały czas prezydent i skarb.
2018.
Przepraszam, 18, tak. W tym sensie, tu ciągle jest ten problem, tak? Dyskutujemy o 17, ciągle człowiek myśli, już dalej wybiega. Ale chodzi mi o to, że to zadanie już jest ujęte, ale chcę nawiązać do tego, że pan prezydent, pan skarbnik mówili o wieloletności, a zwłaszcza programu inwestycyjnego, że nie możemy na to wszystko patrzeć tylko poprzez, nie powinniśmy tylko przez kontekst roku najbliższego, 17, ale tej całej perspektywy 18, 19, bo tam zadania są. I chciałem też zwrócić uwagę, bo dyskutujemy często o tym, czego nie ma, że chociażby na Pogodnie będzie w tej chwili przewidziana już na 17, czyli na ten rok najbliższy, jest w projekcie budżetu modernizacja ulicy Witkiewicza i to jest 990 tysięcy, który to remont też jest konieczny, z jednej strony postulowany przez mieszkańców, z drugiej strony tam się poruszają autobusy komunikacji, jest to potrzebne. Oczywiście tak jak Grota Roweckiego. Ta inwestycja, ona ma pan rację, tak to było, była przesuwana, ale podobnie jak inwestycja, która właśnie się ukończyła, czyli z przebudową ronda, dzisiejszego ronda, a wcześniej skrzyżowania Werny Chory, Mickiewicza, Żołnierska, które to skrzyżowanie też było przesuwane w latach, bo ubiegaliśmy się o dofinansowanie. Dwukrotnie nam się nie udało zdobyć dofinansowania. W końcu w tym roku było z tego programu dotyczącego rozwoju dróg lokalnych inwestycja bagatela 11 milionów złotych, z czego 3 miliony dofinansowania. To mówię to po to, żeby pokazać ogólny wysiłek i to, że szereg działań, zadań, wydatków jest, a dalej ile jeszcze brakuje. Mamy tego świadomość, że brakuje. No staramy się cały czas te spokojnie.
Chciałem się jeszcze coś spytać, bo tam jest przebudowa tej ulicy, ale chodzi o wspólnie z chodnikiem, bo chodnik
jeżeli chodzi
w fatalnym stanie.
Pan pyta się teraz o Witkiewicza czy Grota Roweckiego?
Grota Roweckiego. Tam
Grota Roweckiego, proszę zwrócić uwagę, Witkiewicza to jest tak naprawdę modernizacja nawierzchni, lekki retusz chodnika, to jest 990, Grota Roweckiego, długość Witkiewicza jest od skrzyżowania z Derdowskiego do Taczaka. Natomiast Grota Roweckiego to by była podobna długość i 6 milionów, tak pan prezydent mówi, 6 milionów. To oczywiście, to jest nie tylko chodniki, to są miejsca parkingowe, ale przede wszystkim, niestety, to jest infrastruktura podziemna i to jest taki koszt z tego powodu. To też pokazuje, że często to, co widzimy, co nam się wydaje, że rozwiązuje problem. Pan prezydent przed chwilą mówił o skrzyżowaniu jakże potrzebnym szosy polskiej z Neringa i 12 milionach, gdzie te koszty często związane są właśnie dlatego, że trzeba przebudować instalacje, rozwiązać szereg problemów, które naocznie dla nas na co dzień nie są widoczne i te koszty rosną. Jest to 6 milionów i to jest kompleksowa przebudowa. To już nie możemy nazwać wymianą tylko i wyłącznie nawierzchni. Wymiana nawierzchni będzie na Witkiewicza.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Zamykamy pytanie numer 4 i prosimy o pytanie numer 5.
Radziwinowicz Andrzej, mieszkając osiedla Arkońskie Niemierzyn. Ja mam takie pytanie. Miasto przeznaczy 1 200 000 na rozbudowę monitoringu miejskiego w kolejnym roku. Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn wskazuje kolejny rok na problem przejścia podziemnego na Wszystkich Świętych. Jest to odcinek niebezpieczny, szczególnie w godzinach wieczornych na uboczu. To nie jest przejście przy Galaxii, gdzie jest duży ruch, wskazuje na problem tego, że potrzebny jest tam monitoring. I z tego, co się zapoznałem częściowo z projektem budżetu, to jest nieuwzględnione. Czemu? I pytanie drugie, kiedy miasto, bo też kolejny rok jest, że to nie jest nieuwzględnione w budżecie, planuje modernizacji dolnego odcinka Wiosny Ludów. I prośba o to, żeby w następnym roku mieszkańcy otrzymali, panie prezydencie, trochę więcej czasu na zapoznanie się z takim obszernym dokumentem, nad którym pracujecie rok. Dziękuję.
Kto odpowie?
To ja dwa zdania o monitoringu może, tak? A Michał Wiosnoludów w tym czasie poszuka. Proszę Państwa, w tej chwili ten 1 200 000 to jest start nowego projektu, dlatego że musimy dokonać pełnej integracji systemu monitoringu. Monitoring parę lat temu był budowany w sposób tradycyjny, to znaczy w systemie takim, że po prostu kamery były obserwowane przez osoby odpowiedzialne w centrum zarządzania tym systemem monitoringu. Natomiast my w tej chwili z uwagi na to, że wszystkie nowe inwestycje są oddawane łącznie z kamerami, no, prowadzimy do sytuacji, gdzie tych kamer będzie w mieście tysiące. No i nie ma możliwości, żeby, nie wiem, 200 osób oglądało ten system. Więc system budujemy w tej chwili, system aktywnego monitoringu, czyli takiego, gdzie inteligentnego monitoringu, gdzie jakby pewne sytuacje będą definiowane, i obserwacja będzie tylko tych miejsc, które wskazują na pewne sytuacje zagrożenia, typu kolizja drogowa, typu jakiś napad, gwałtowny ruch i tak dalej, i tak dalej. I temu będą służyły te środki. Chcemy ten system zintegrować w oparciu o Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Staramy się też pozyskać pewne dofinansowania na ten cel i jakby zrobić z tego jeden spójny projekt. Zaletą dużą Szczecina jest to, że w wielu ważnych miejscach mamy już dostęp do sieci światłowodowej. I to bardzo upraszcza nam działanie, dlatego że to właśnie położenie sieci światłowodów jest kluczowe i bardzo drogie w tym całym projekcie. Więc ponieważ to mamy już w większości wykonane, to możemy sobie pozwolić na właśnie takie bardzo zaawansowane systemy zarządzania bezpieczeństwem. To będzie projekt bardzo duży, będzie warty w sumie paręnaście milionów złotych i będzie rozpisany na szereg lat, natomiast jego celem jest zbieranie tych danych, ich analizowanie w sposób racjonalny, no i wykorzystanie później do poprawy bezpieczeństwa w mieście. Gwarantuję panu, że jeżeli ten system będzie rozbudowywany już faktycznie o nowe kamery, to również pomyślimy o przejściu podziemnym przy ulicy Wszystkich Świętych. Co do Wiosny Ludów, to dwa zdania, Michał, może.
Ja rozumiem, że panu chodzi o Wiosnę Ludów, ten odcinek od Chopina do Zdrojowej, te takie płyty betonowe, tak? Tak, tego zadania rzeczywiście nie ma, nie jest ono ujęte. To zadanie jest ciągle w analizach, tak powiem, z tego względu, że jest uwzględniane, że taka potrzeba jest. Natomiast tutaj, mówiąc wprost, kwestie związane z środkami finansowymi i takim próbą równomiernego ich rozmieszczania w różnych rejonach Szczecina. Jesteśmy po tym wielkiej inwestycji, która przez wiele lat nie mogła być zrealizowana, jaką była modernizacja Niemierzyńskiej, Arkońskiej. W tej chwili jest przewidziany na najbliższy rok trzeci etap, czyli połączenia poprzez ulicę Spacerową. Natomiast tutaj jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliśmy, natomiast potwierdzam, to zadanie jest nieujęte i tutaj powodem przede wszystkim są finanse. Z tego względu, że to jest podobnie jak z ulicą Grota Roweckiego. Tam będzie wymagana przebudowa również całej infrastruktury podziemnej. Tak, no to nie jest tylko kwestia nawierzchni, tak jak to zrobiono chociażby na ulicy Chopina w kierunku ulicy Chorzowskiej. Natomiast rzeczywiście jest to zadań, które nie jest ujmowane, a ciągle jest, tak bym powiedział, na tej liście priorytetów dość wysoko i tych potrzeb, które nie są zrealizowane i będą musiały. Ja wiem również, że Państwo jako Rada Osiedla, ja nie wiem, czy Pan współpracuje z Radą Osiedla, ale Rada Osiedla wiem, że pracuje i dlatego...
Jestem tu jako mieszkaniec.
Jako mieszkaniec, rozumiem, tylko czy Panu jest po prostu znany ten fakt, iż Rada Osiedla z kolei pracuje nad projektem i ze swoich środków przeznaczyła część pieniędzy na wydatek dotyczący dokumentacji z kolei w drugą stronę odcinek ulicy Wiosny Ludów, czyli jakby w kierunku północnym. To już w ogóle będzie przedsięwzięcie dużej skali. Na razie jesteśmy w czasie robienia tej dokumentacji. Tam szereg komplikacji się pojawiło. Ale ten odcinek faktycznie od Zdrojowej, zwłaszcza kiedy właśnie była ta przebudowa Arkońskiej i Niemierzyńskiej, on szczególnie był obciążony i jego stan się pogorszył. Mamy, proszę Państwa, szereg takich ulic jeszcze, chociażby na osiedlu Gumieńca Kwiatowa, chociażby ulica Świerczewska, ale może powiem o tych takich, które były, a już nie są, jak Łukasińskiego czy Wiosenna na Prawobrzeżu, które powoli się zmieniają. Jestem przekonany, że w tej perspektywie do roku 2023 ta inwestycja będzie zrealizowana, natomiast potwierdzam, jeszcze nie jest ujęta.
Dziękujemy za odpowiedź. Proszę o pytanie numer 6. Pan Łukasz Kadubowski.
W związku z tym, że wychodzimy trochę szerzej dalej w dyskusji, też chciałem się podpytać o remont ulicy. Chodzi tutaj o ulicę Tomaszowską, która wielokrotnie była zgłaszana przez mieszkańców. Był ten jakby problem braku remontu tej ulicy. Dość często pojawia się w budżecie obywatelskim. Też zawsze jeżeli chodzi o wyniki w tym budżecie, ta ulica jest dość wysoka, aczkolwiek w zidentyfikowanych potrzebach na dziś chyba nie ma tego projektu. I czy jest jakaś szansa w najbliższej perspektywie, nawet tak jak Pan Prezydent przypiera, powiedział 2020, żeby jakieś kroki, jeżeli chodzi o remont ulicy Tomaszowskiej, zostały podjęte?
Potwierdzam, że jest to ulica wymagająca remontu.
Tu jest jeszcze, jakbym powiedział, w tym stopniowaniu potrzeb, to ta ulica jest dalej w tej hierarchii z tego powodu i nie ma jej rzeczywiście. I ma pan rację, zgłaszana, była próba przy okazji stawu Brodowskiego, tam jest jeszcze, są dwie uliczki obok, które również wymagają modernizacji. Głównie to nastręcza problem związany z tym, że tam funkcjonują placówki oświatowe. Przedszkole z jednej strony, wyszkoła i jest ta, że tak powiem, aktywność czy ilość szczególnie samochodów, bo tam jest problem również miejsc parkingowych, nawracania. Natomiast to jest jednak ulica mocno już lokalna, jakby to nie brzmiało i w porównaniu z taką ulicą jakby przede wszystkim wymieniona Chopina, która jednak służy tranzytowo również do obsługi osiedla, czy wcześniej Grota Roweckiego. Również na ten aspekt patrzmy komunikacji miejskiej, to ta ulica jest dalej. Natomiast no jest ona przez państwa wywołowana. Ja pamiętam, że widziałem takie kosztorysy, które, bo to potem przytłacza, bo to nie jest tak, że pan prezydent czy jego współpracownicy nie chcą pewnych inwestycji realizować, nawet pomimo pieniędzy, ale jak się widzi, że taka ulica Tomaszowska i nagle tam się pojawia koszt kilkunastu milionów złotych, bez projektów oczywiście budowlanych, ale pewnych szacunków, potrzeb, żeby to zrobić kompleksowo, no to oczywiście takie zadanie, no właśnie, tutaj reakcja skarbnika, to takie zadanie przytłacza. Przed chwilą dyskutowaliśmy o trasie północnej za 100 milionów, tak? I wtedy człowiek myśli, to może nie zróbmy pięciu takich ulic, a zróbmy tą trasę północną i usprawnimy ten ruch na policję. Tutaj trochę pozwalamy sobie przy tej sobocie, ja przynajmniej sobie pozwalam tak państwu pokazywać nasze również dylematy i trudności w podejmowaniu tej decyzji, kiedy pieniędzy jest tyle, potrzeb jest tyle i trzeba siłą rzeczy powiedzieć komuś, że jego potrzeba jest większa, a inna mniejsza. Często zresztą nas skutecznie państwo punktujecie i jak tu skarbnik mówił o tym, że mamy taki budżet, a nie inny, to rozumiemy, że często też zmiany powinny polegać, że być może jakieś zadanie jest ujęte, a nie powinno być. Zobaczcie, nie mówicie tego, chociaż na poprzednim spotkaniu trochę było takich głosów, bo to też może jest jakaś dla nas wytyczna, że coś ujęliśmy, co niekoniecznie dzisiaj jest najpilniejszą potrzebą.
Dziękujemy za odpowiedź. Pytanie numer 7. Proszę. Aha, czyli to było już ostatnie pytanie, tak, które wydaliśmy? Dobrze. W takim razie, jeśli to już było ostatnie pytanie, to bardzo dziękuję za te pytania. Przypomnę, wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego i jeszcze poprosimy o komentarz pana doktora Marcina Będzieszaka. Proszę bardzo, panie Marcinie.
Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, ja przygotowując się na dzisiejsze spotkanie wynotowałem sobie na początku jakieś pozytywy i negatywy budżetu, ale w międzyczasie stwierdziłem, że to pominę i w związku z tym odniosę się bardziej do pewnych moich spostrzeżeń, no, załóżmy z debaty jako takiej, wychodzę spróbuję na tym tle mniej więcej pewne najważniejsze tak naprawdę charakterystyki budżetu pokazać. To pan prezydent już powiedział na samym początku, że generalnie rzecz biorąc gdzieś mamy potrzeby, gdzieś mamy możliwości finansowania i generalnie rzecz biorąc ja tak sobie, gdy przysłuchiwałem się państwu i państwa wnioskom, to proszę zauważyć, że generalnie rzecz biorąc ta dyskusja pokazuje, że z jednej strony mamy pewną w miarę sztywną strukturę budżetu, gdzieś tam staramy się znaleźć jakieś środki przykładowo dla rad osiedli mniejsze lub też większe. Z drugiej strony przykład trasy północnej chociażby czy jakichkolwiek innych inwestycji pokazuje, jak w dużym stopniu jesteśmy uzależnieni od tego napływu środków z zewnątrz, bo wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego sfinansować. Pan skarbnik z kolei pokazał też bardzo ciekawą rzecz, która tak naprawdę determinować będzie to, jak budżet będzie w roku przyszłym przyglądał, bo znów w dużym stopniu jesteśmy uzależnieni na przykład od dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy udziału dokładnie w tym podatku. I w związku z tym sytuacja gospodarcza, lepsza lub też gorsza, pokaże jak to będzie ostatecznie wyglądać. I jeszcze taka jedna istotna na koniec rzecz, która mi się nasunęła, to proszę zauważyć, to odnośnie kwestii właśnie finansowania Rady Osiedli. Ja myślę, że my mamy taką generalną tendencję do znalezienia jakiegoś swego rodzaju sprawiedliwości w odniesieniu do przykładowo przeliczenia wydatków na jedną osobę, co jest generalnie rzecz biorąc jako swego rodzaju uniwersalna miara do wszystkiego, że wszystko przeliczamy na jedną osobę. Być może to jest dobry sposób, być może nie jest dobry sposób, ale ja sobie od razu zacząłem myśleć o tym, żeby rzeczywiście w momencie, gdy traktujemy te finansowanie rat osiedli, te środki, które one mają do dyspozycji jako projekt swego rodzaju pilotażowy, w momencie, gdy dochodzimy do końca, żeby rzeczywiście zastanowić się nad tym, co akurat zostało ze strony urzędu też podkreślone, żeby w jakiś sposób znaleźć jakąś formułę, ja od razu o matematycznej formule pomyślałem, w której gdzieś w liczniku ujęlibyśmy właśnie takie inwestycje, które finansowane są z budżetu i służą tejże Radzie Osiedla wyłącznie jako takiej. Z drugiej strony dochodziłyby te środki, które Rada Osiedla by dysponowała i gdzieś tam rzeczywiście w mianowniku byśmy uwzględniali, no właśnie, załóżmy czynnik ludzki, który no, może się okazać nieodpowiedni, no bo być może powierzchnia i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, że taką swego rodzaju tendencję mamy i w związku z tym no, cieszy, że akurat Rady Osiedli tak sprawnie wykorzystują także te środki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za komentarz. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w spotkaniu. Przypomnę, że na stronie konsultujszczecin.pl znajdziecie Państwo zapis tego spotkania, a także najpóźniej 30 dni od tego momentu wyniki konsultacji, raport z tych dwóch dni konsultacji. Także bardzo dziękuję za udział i bardzo dziękuję za uwagę.